Radio Wnet na Wnet FM i 87 i 8 FM. To już jest druga godzina poranka Wnet. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. Przed chwilą śpiewała Joan Bez, ładną muzykę pozostawiła po sobie ta kontrkultura lat 60., chociaż skutki społeczne czasem fatalne, a my tymczasem wracamy do krajowej polityki. Naszym rozmówcą kolejnym jest pan Bronisław Wilczyn. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jakiś czas temu, to było już ładnych parę miesięcy temu, rozmawialiśmy i wtedy tam pojawiły się pierwsze głosy dotyczące rekonstrukcji rządu. Pan powiedział wtedy, że o rekonstrukcji nie powinno się gadać, tylko ją zrobić. No cóż, zrobili.
Ostatecznie, no trochę późno, ale lepiej już, kiedy ta sprawa jest za nami.
Sprawa jest za nami, ale jej konsekwencje polityczne mogą nie być tak łatwo za nami. Jak pan ocenia dymisję Antoniego Macierewicza, jednego chyba z najważniejszych polityków polskiej prawicy w ostatnich latach?
Nie wiem, czy jest jeden z najważniejszych polityków polskiej prawicy ostatnich lat. To w takim, mam wrażenie, że ostatnio wokół tego konfliktu wykreowano takiego. No teraz nie jestem przekonany, że tak naprawdę jest. No, to znaczący polityk, ale jeden z najważniejszych. Nie sądzę. Nie sądzę także, że ta dymisja będzie miała jakieś duże znaczenie polityczne i duże konsekwencje polityczne. No, w tej chwili pewna grupa, w sumie niewielka, ale dość głośna i z tego powodu wydająca się bardzo wpływową, no podnosi wielki raban, ponieważ jest związana z Antonim Macierewiczem, ponieważ ma z nim związane różne interesy polityczne, a może nie tylko polityczne. No i jest iluś po prostu takich wyborców prawicy, którzy dali się, zamiast myśleć politycznie, zaczęli myśleć w kategoriach nieomal religijnych, że powiem złośliwie, no bo polityka nie jest religią, i zaczęli wyznawać wiarę w Antoniego Macierewicza. Bez względu na to, na zasługi Antoniego Macierewicza, to nie należy mylić polityki z wyznaniem.
Dobrze, nie będziemy mylić polityki z wyznaniem, a w takim razie patrząc szerzej na całą tą rekonstrukcję, jak pan to ocenia? Czy to jest jakaś nowa jakość, czy to po prostu takie zmienianie, typowo parlamentarne zmienianie nazwisk?
No, pierwsze to jest zmienianie ministrów w rządzie. To nie jest typowo parlamentarne, bo to oznacza bardzo konkretną odmienność. No, kto inny będzie odpowiadał za resort, kto inny będzie ponosił konsekwencje tego, co się będzie działo, kto inny będzie planował, no to po prostu są realne zmiany. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że to jest konsekwencja zmiany fundamentalnej, to znaczy zmiany na stanowisku premiera. Ja sądzę, że wszystko to bardzo pozytywnie rokuje Polsce, no i polskiej prawicy oczywiście, także ja bym tego nie rozdzielał, no bo jeżeli będziemy to rozdzielali, to zaprowadzi nas to w ślepą uliczkę. Wybór Mateusza Morawieckiego no, wiązał się również z tym, że on będzie jakoś ten rząd formatował, powiedzmy. No i tu jest ileś istotnych zmian. Pan wspomniał o zmianie na stanowisku ministra obrony narodowej. Ja bym powiedział jeszcze o paru innych. Zmiana szefa MSZ-u jest bardzo istotna i bardzo znacząca. Myślę, że bardzo pozytywne w tych nowych warunkach. No, zobaczymy. Zobaczymy, więc oczywiście trudno oceniać, jak będzie wyglądały te konsekwencje tych zmian i będziemy je rozliczać, ale na przykład to, że nastąpi, miejmy nadzieję, właściwie jestem przekonany, że tak będzie, to znaczy, że nastąpi w tej chwili złagodzenie i radykalna poprawa stosunków między prezydentem a ministrem obrony narodowej, to bardzo pozytywne.
Częścią tego, co dotychczas jakby kojarzyło nam się z rządami Prawa i Sprawiedliwości, był bardzo ostry konflikt z Komisją Europejską. Wczoraj była próba w Brukseli, żeby korzystając z tego nowego otwarcia, ten konflikt jakoś załagodzić. Czy pan sądzi, że są na to szanse?
To trudno powiedzieć, znaczy, bo ten konflikt nie zostanie do końca złagodzony na pewno, dlatego że tutaj są strasznie poważne różnice interesów. To są takie fundamentalne rzeczy, dlatego że to, do czego się odwołuje w tej chwili Komisja Europejska, no to są oczywiście preteksty. Komisja Europejska, atakując reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości, który upodobni polski wymiar sprawiedliwości do tego, co jest na Zachodzie, no zachowuje się dość, powiedzmy, oględnie, paradoksalnie. Ale przecież nie o to chodzi tak naprawdę. Chodzi po pierwsze o to, że Polska chce odgrywać rolę podmiotową i zerwała ze swoim statusem wasala, z tym swoim statusem, który wypracowała i prowadziła wcześniej poprzednie, do którego doprowadziły i który, w której to roli Polskę chciały osadzić na stałe poprzednie rządy, bo oczywiście nie tylko PO, PSL, ale wcześniej SLD i inni. Otóż Polska, zrywając z tym statusem wasala, wchodzi w rozliczne konflikty interesów na polu gospodarczym, ale również politycznym. No to jest bardzo poważna i istotna zmiana i Zachód będzie, nie chce mieć Zachód, czyli te centra Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcy, Francja, ale nie tylko one. Nie chcą, chcą mieć tutaj podwykonawcę podporządkowanego swojej woli na różnym poziomie politycznym, ale również czysto ekonomicznym. Nie chcą mieć konkurenta, ale chcą mieć właśnie takiego podporządkowanego sobie podwykonawcę. To jest jeden wymiar sprawy. Drugi wymiar sprawy to jest ideologia. To jest to, że jednak w tej chwili Europę Zachodnią zdominowała jedyna lewicowo-liberalna ideologia i doprowadziła do tego, że prawica na Zachodzie upodobniła się do lewicy i właściwie niewiele się od niej różni. Teraz pojawienie się autentycznie konserwatywnej partii, a taką jest Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, czy Fidesz na Węgrzech, powoduje takie fundamentalne odrzucenie ideologiczne ze strony tych dominujących ośrodków zachodnich, które mówią, no jak to? Przecież tutaj myśmy już przeprowadzili zasadnicze zmiany polityczne, osiągnęliśmy takie status quo, skończyły się konflikty, wszyscy się pogodzili, że jest tylko jedna droga rozwoju właściwa, właśnie ta liberalny, ten model jest jedynym dopuszczalnym, a tutaj społeczeństwa sobie brykają i wybierają kogoś innego, który ma inne zdanie na ten temat. Więc mówię jeszcze raz, te konflikty będą, natomiast to są oczywiście politycy, ludzie tacy jak Juncker. On waży sprawy. On zdaje sobie sprawę, że doprowadzenie do finału tej procedury, tego traktatu siódmego, tego artykułu siódmego Traktatu Unii Europejskiej jest mało realne. A podejmowanie inicjatywy, która kończy się fiaskiem, jest fatalne dla polityków. Więc on może, istnieje możliwość, że wykorzysta pewne istniejące teraz nowe okoliczności, zmiany rządu w Polsce, żeby powiedzieć, no dobrze, no to nie wiem dokładnie, jak to w tej chwili będzie wyglądało, bo to jednak jest decyzja Komisji Europejskiej, ale teoretycznie może ona zostać, prawda, w jakiś sposób zawieszona, zamrożona. Więc można ewentualnie oczekiwać tego typu działań. Nie wiem, to sytuacja jest dynamiczna. Ja myślę, że to bardzo sensowne, że w tej chwili minister spraw zagranicznych Nowej Polski, Jacek Czaputowicz, jedzie do Bułgarii, bo to jest próba budowy sojuszu tych państw Międzymorza, tych państw, które tak zwanych nowych w Unii Europejskiej, które są w stanie zablokować już na wcześniejszych etapach tą całą procedurę związaną z tym artykułem 7. No więc mówię jeszcze raz, sytuacja jest złożona i pomimo niechęci, bo tu nie łudźmy się, Polska w obecnym stanie, polski rząd pisowski, Polska konserwatywna, która chce wybić się na podmiotowość w Unii Europejskiej, nie będzie budziła sympatii establishmentu zachodnioeuropejskiego. Ale ten establishment może zrozumieć, że no, taka jest real polityki, że będzie musiał się z tym pogodzić. Ale to zajmie trochę czasu.
To zajmie trochę czasu. Mamy wśród różnych rocznic, które są w tym roku. W Polsce oczywiście to jest rok niepodległości, ale jest też rocznica roku 1968, który trochę co innego oznacza w Polsce, trochę co innego na Zachodzie. To pokolenie symbolicznie związane z 68 rokiem na Zachodzie, z tą rewoltą antykonserwatywną, cały czas nadaje ton, chociaż jest coraz bardziej siwowłose. Czy my możemy spodziewać się na Zachodzie jakiejś zmiany tonów, jakiegoś powrotu konserwatywnych emocji? Czy to już jest pieśń przeszłości i nic z tego nie będzie?
No bo oczywiście my przede wszystkim nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyszłość w żadnej dziedzinie. Natomiast jeśli patrzymy na to, co się dzieje w zachodniej Europie, to możemy opisać pewne tendencje. To znaczy z jednej strony możemy opisać tendencje coraz większego niezadowolenia powszechnego z tego, co się dzieje wśród zwykłych obywateli, którzy nie chcą, żeby im tożsamość została rozbijana przez nowe fale obcej kulturowej migracji, imigracji do nich, bo to jest imigracja przecież, chodzi o muzułmańską imigrację, którzy coraz mniej czują się u siebie w domu, którzy czują się ubezwłasnowolnieni, ale którzy z drugiej strony są w sensie elit zdekapitowani. To jest taki paradoks, że im większe następuje taka niechęć i wewnętrzna rewolta, to tym ostrzejsze kroki podejmuje establishment europejski. My nie zwracamy uwagi na to z perspektywy polskiej, ale tam dzieją się rzeczy, które powinny budzić nasz daleko idący niepokój. Na przykład kolejne uderzenia w wolność słowa. Teraz w tej chwili w Niemczech zostało zatwierdzone prawo, które wskazuje na drakońskie kary ludzi uprawiających mowę nienawiści, tak zwaną mowę nienawiści w internecie i również te media, które będą to tolerowały. Czyli to jest wezwanie do tego, żeby cenzurować bardzo radykalnie internet w tym momencie, czyli blokować te treści i te głosy, które nie mieściły się w oficjalnych, w tych dominujących media, w dominujących środkach opiniotwórczych. To jest straszliwie arbitralne, to już funkcjonuje wszędzie na Zachodzie, to jest funkcjonuje we Francji na różne sposoby. Tam jest zakaz na przykład propagandy antyaborcyjnej, czyli de facto nie można przedstawiać poglądów, argumentów pro-life, tych ludzi, którzy walczą w tej chwili z aborcją. Tego już właściwie nie można przedstawiać, bo to jest penalizowane, a nie tylko to. Tam Macronowi przy okazji swoich ustaw niby o umoralnieniu życia udało się przeprowadzić również takie ustawy, w których ludzie skazani za tą tak zwaną mowę nienawiści, a to jest coraz większa grupa ludzi. I to wystarczy powiedzieć, że coś takiego, że Francja zagrożona jest kulturowo przez narastającą, prawda, i nieasymilującą się imigrację muzułmańską, żeby zostać skazanym za mowę nienawiści. I ci ludzie skazani za to na przykład są, im się już w tej chwili można odebrać bierne prawo wyborcze, czyli w ogóle nie będą mogli startować w wyborach. I to jest oczywiście przygotowanie do uderzenia na przykład o Front Narodowy, do którego ja nie muszę mieć sympatii, ale to jest ewidentnie coraz taka ostrzejsza kampania wymierzona, właśnie mówię, w wolność słowa, w jakikolwiek pluralizm. Więc widzimy w tej chwili takie narastające napięcie na Zachodzie. To jest ten 68 rok. Ja bym powiedział, że pan powiedział, że tu są nie do końca te same rzeczy. Powiedziałbym, że radykalnie różne rzeczy. 68 rok to ta eksplozja właśnie takiego lewackiego, infantylnego buntu na zachodzie Europy. I realny protest przeciwko totalitarnym rządom i walka o wolność słowa, bo to głównie o to chodziło w Polsce, o takie elementarne wolności, więc zupełnie przeciwstawne rzeczy. Inna sprawa, że to również jest wielka kampania antysemicka, którą zorganizowały władze komunistyczne, a którą w tej chwili zaczyna się przypisywać Polakom jako takim. To dość charakterystyczne. I to w Polsce właśnie. No ale to będzie kolejny raz taka okazja, żeby opowiadać o tych złych Polakach, którzy są przecież nacjonalistami, a więc antysemitami i tak dalej, i tak dalej.
Ale zawsze przy okazji rocznic też będziemy mogli opowiadać o tym, jak było naprawdę, ponieważ pierwszy raz jest pan chyba w Radiu Wnet w tym roku, więc po pierwsze wszystkiego dobrego w nowym roku, a po drugie jeszcze takie pytanie noworoczne, czy możemy spodziewać się w roku 2018 jakiejś książki Bronisława Wildsteina?
Na pewno jedna książka wyjdzie w piwie, ona będzie się nazywała O kulturze i rewolucji, więc trochę o tych sprawach, o których mówimy teraz. Ona się powinna gdzieś w maju ukazać. Ale mam nadzieję, że, znaczy nie wiem, czy w maju, czy w przyszłym roku, znaczy w obecnym roku uda mi się wydać jeszcze kolejną, ale w każdym razie pracuję nad następnymi, więc, więc mam nadzieję, że wkrótce będą następne.
Dziękuję bardzo. Bronisław Wilczstein był gościem Radia Wnet w poranku.
Dziękuję
Wnet.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy. Wywiad Wnet. Poranek Wnet w Radiu Wnet, jest godzina 8:39, w studiu kolejny gość, pan poseł Janusz Szewczak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dynamiczny dzień był wczoraj w polityce.
Tak, dynamiczny, trochę stresujący, męczący, no bo to jednak wreszcie te zapowiadane zmiany nastąpiły, bardzo głębokie zmiany niewątpliwie. No można je różnie oceniać, oczywiście.
Jak pan ocenia?
Na pewno jest to jakieś pójście w kierunku bardziej technokratycznych rozwiązań, mniej indywidualności politycznych na pewno. Jakiś być może gest w stronę lepszych może relacji z Komisją Europejską, od razu wizyta premiera Morawieckiego w Brukseli, rozmowy z Junckerem. No, jest pytanie, czy oni tam w tej Brukseli, że tak powiem, w ogóle biorą pod uwagę jakieś racjonalne argumenty, bo przecież ich nie brakuje. Zresztą premier mówił o wielu aspektach, nie tylko tych tematów praworządności, ale również kwestiach energetycznych, klimatycznych w Brukseli, gospodarczych również, swobody przepływu usług choćby, czyli pracownicy delegowani, słynni polskie firmy transportowe, więc dużo rzeczy. No, pytanie właśnie, czy panowie Timmermans, Verhofstadt w ogóle są w stanie wziąć pod uwagę racjonalne pewne nasze argumenty. Czy to jest tak jak z totalną opozycją, że nic i tak do nich nie dotrze i ten spisek jakby przeciwko Węgrom czy Polsce zawiązany tam w Brukseli, no przeciwko powiedzmy no, tym chrześcijańskim narodom dość jednorodnym etnicznie również, no nie po prostu nie weźmie góry. Zobaczymy, na pewno to jest racjonalne postępowanie rządu i premiera, że próbują rozmawiać, próbują przekonywać, argumentować. Choć wydaje się, że tutaj całkowita racja jest po naszej stronie. Te kwestie choćby praworządności są wewnętrznymi sprawami krajów i nie ma komisarze sobie, prawda, uzurpują władzę, której kompletnie nie posiadają. No zobaczymy. No, z tych zmian ja już znam już jako wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, znam przecież, my współpracujemy z obecną panią minister, panią Czerwińską. Ona pracowała i obejmowała budżet jakby od strony Ministerstwa Finansów, więc ta współpraca w komisji jest z nią już od dłuższego czasu. Z pani minister Emilewicz też z Komisją Finansów wielokrotnie się spotykała. No, nie będzie brakować Antoniego Macierewicza w tym składzie, bo to wielka indywidualność, człowiek zasłużony niewątpliwie. I w tym wojsku coś się naprawdę sensownego działo, ale no, nie ja rozdaję te stanowiska, prawda?
Czy wiadomo, ktoś mówi się w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, jakie będą dalsze polityczne losy Antoniego Macierewicza, bo tacy politycy to nie jest tak, że ustępują od tak. Zwykle proponuje im się jakąś funkcję, coś się z nimi dalej dzieje, to jest zawodnik wagi ciężkiej w polityce.
No niewątpliwie tak. Mający taki swój, można powiedzieć, żelazny elektorat. Nie wiem. Nie wiemy jako posłowie i powiem szczerze, myśmy też jako posłowie niewiele wiedzieli, jak potoczy się ta rekonstrukcja. To naprawdę było objęte ścisłą tajemnicą przez właśnie do ostatniego dnia. większość to były dywagacje, choć mówiło się wcześniej o takich roszadach. No na pewno pan minister Błaszczak na tym stanowisku ministra obrony narodowej sobie poradzi, to bez dwóch zdań. No, to bardzo solidny polityk, bardzo poukładany i myślę, że tutaj nasze bezpieczeństwo czy obrona tylko z powodu tej kwestii absolutnie nie ucierpi.
Porozmawiamy chwilę o tym gospodarczym segmencie rządu. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Czy wstawienie inwestycji do nazwy ministerstwa oznacza, że tutaj teraz z tą piętą achillesową rząd będzie starał się walczyć?
Tak. To ja już wielokrotnie w końcu roku zeszłego zapowiadałem, że ten rok będzie nastawiony zdecydowanie bardziej na kwestie gospodarcze, na inwestycje. One ruszają zdecydowanie nie tylko te inwestycje publiczne, inwestycje prywatne, ale również inwestycje samorządowe. No bo samorządowcy to tak mają do siebie, że jak są im bliżej wyborów, tym więcej inwestują. I być może ci z tych koalicyjnych samorządów PO-PSL już nie będą robić rządowi na złość, nie inwestując, tylko będą sami zainteresowani, żeby te inwestycje podjąć, no bo idą wybory, trzeba się wykazać, prawda? Ale rzeczywiście to jest też taki symboliczny dodanie tych inwestycji do nazwy ministerstwa.
No właśnie tak, no bo było tak, było przez 2 lata Ministerstwo Rozwoju, tłumaczono, że to jest cała koncepcja, że było to mocne Ministerstwo Rozwoju, po czym się okazało, że zamiast Ministerstwa Rozwoju są 2 ministerstwa, a właściwie jeszcze wyodrębniło się Ministerstwo Finansów, które podlegało pod tego samego polityka. Czy to powinno być tak, że co 2 lata w zależności od składu personalnego zmienia się też struktura rządu?
No być może nie, no przecież można od razu nazwać to ministerstwo, było inwestycje.
Ale nie chodzi o nazwy, tylko o pewne takie struktury. Są, powstają nowe urzędy, urzędników się rozdziela. To nie jest poważne.
No ale z drugiej strony ja panu powiem tak, no jednak się pewne aspekty działań gospodarczych dopasowuje do ludzi, bo jedni się czują w czymś lepiej, inni trochę gorzej, pewne doświadczenia już mamy po tych 2 latach. Pan minister Kwieciński zawsze był tą tematyką zainteresowany. Nawet jeśli to było Ministerstwo Rozwoju, to przecież też tam planowano te wielkie inwestycje, choćby infrastrukturalne, jednak przecież również obejmowały ten resort. No oczywiście jest kwestia Ministerstwa Cyfryzacji, które podlegać będzie bezpośrednio pod premiera. To jest pewien problem z poukładaniem jeszcze tego w poszczególnych resortach, prawda, tam daje się, zastanawiałem się, czy to budownictwo to ma być u ministra Adamczyka, czy jednak ma przejść do Ministerstwa Inwestycji, raczej się mówi o tym drugim. Troszkę to jest pewnych zmian, ale pewne rzeczy muszą ruszyć bardzo, bardzo istotnie. To jest przede wszystkim Mieszkanie Plus. To ma być takie oczko w głowie w tym roku i pana premiera Kaczyńskiego, i pana premiera Morawieckiego. Te mieszkania musimy budować. Już są efekty w Białej Podlaskiej. Gdzieś w marcu będzie oddawane całe osiedle już w tych nowych mieszkań. W Jarocinie również. To jest lada moment. No ale to musi ruszyć naprawdę z kopyta, bo Polacy czekają na te tanie mieszkania, gdzie czynsz 300 zł może 300-400 jest po prostu sensowny do udźwignięcia.
Są zasoby na ten program?
Zasoby są absolutnie i finansowe, i bym powiedział zasoby nieruchomościowe. Coraz więcej ten zasób, krajowy zasób nieruchomości, to właściwie jest nieograniczona możliwość budowy. Nie, to tylko jest kwestia pewnego, moim zdaniem, takiego położenia nacisku na to, i to ruszy, bo dobra płaca, godna płaca i mieszkanie są 2 podstawowe rzeczy, żeby Polacy zaczęli wracać, nie tylko ci z Londynu, ale również ci z Kazachstanu, ze wschodu. Nam rozpaczliwie zaczyna brakować rąk do pracy. Oczywiście jest fajnie dla pracownika, kiedy jest rynek pracownika, kiedy on może żądać wyższych wynagrodzeń, to się dzieje i będzie się działo. Moim zdaniem wzrost płac będzie również w tym roku bardzo widoczny. W portfelach Polacy już to będą widzieli, już widzieli w zeszłym roku. No ale trzeba, żeby nawet dać te wyższe wynagrodzenia, trzeba mieć tych pracowników. I tutaj Ukraińcy już, pracownicy z Ukrainy nam nie wystarczą. Oni zresztą, ci nawet z Ukrainy, żądają na pierwszego wynagrodzenia na poziomie 3000 zł oczekują. Więc co mają powiedzieć nasi, prawda? To są pewne wyzwania bardzo poważne. Mamy takie wyzwanie, jak tu zaczęliśmy od tej Unii Europejskiej, czy ona chce nam zaszkodzić, czy chce nas wypchnąć z tej Unii, między innymi dlatego, że zaczynamy być konkurencją po prostu gospodarczą, finansową. Nie dajemy się tak łatwo ograbiać, jak do poprzednich latach bywało za rządów PO-PSL. I drugi ten problem właśnie, problem rąk do pracy, wynagrodzeń i powiązanych z tym inwestycji, bo na pewno to będzie rok przyspieszonych, znaczących zmian w zakresie inwestycji.
Przede mną jest najnowszy Kurier Wnet, zaraz pan poseł go w prezencie dostanie. Tutaj Krzysztof Skowroński pisze o czymś, co jest przedmiotem debaty. My też w Radiu Wnet się o to spieramy. Nie jestem miłośnikiem budowania jedwabnego szlaku. Nie uwodzi mnie myśl czerwonych mandarynów o bezkrwawej ekonomicznej inwazji i podboju świata. I dalej tutaj pisze autor o tym, że ta chińska twarz kapitalizmu zbudowanego na komunizmie to jest kapitalizm bezwzględny, bardzo zresztą odpowiadający światu globalnych wielkich korporacji, no bo nie trzeba się niczym przejmować, a najmniej prawami zwykłych ludzi i pracowników. Jak wygląda sprawa Polski i zaangażowania w nowy jedwabny szlak? Czy z panem, pana zdaniem to jest miraż? Czy to rzeczywiście coś się wydarzyło przez te ostatnie dwa lata? Czy coś powinno się wydarzyć?
No wiem, to jest kwestia pewnej globalnej rywalizacji na świecie przecież i pewnych nawet można powiedzieć toczących się nawet wojen walutowych czy wojen handlowych. Oczywiście my mamy jednoznacznie ten sojusz polsko-amerykański jest najważniejszy, bo mamy tutaj wreszcie te amerykańskie wojska. I gdybyśmy mieli wcześniej pewno, to może nasza historia inaczej by się potoczyła przez minione wieki nawet. Więc to trzeba to dbać, trzeba ten sojusz pielęgnować. To jest bezwzględne, ale no, trzeba robić też, umieć robić interesy. I widzimy, jak Niemcy sprytnie to robią, prawda? Ze wszystkimi robią te interesy. Wielkie koncerny są przecież też w Chinach obecne. Chińczycy są oczywiście cwani i oni wiedzą, jak zadbać o swój interes. Pytanie jest, czy my umiemy, a na pewno trzeba tutaj jeszcze wiele zrobić w tej materii. Warto, moim zdaniem, szukać jakiegoś również rynku, znaczącego rynku zbytu na wschodzie, bo to nie są tylko Chiny, ale to jest również Indie, to jest Wietnam, gdzie była wizyta przecież prezydenta. Nasz 80% naszego eksportu idzie do krajów Unii Europejskiej. A tak nie powinno być, że powinniśmy być przywiązani tylko do jednego wielkiego okrętu, prawda? Bo jak ten okręt na przykład będzie miał dziurę w burcie, a coraz więcej tych dziur w unijnym burcie jest, bo czekamy na wybory we Włoszech, tam największa partia w tej chwili prowadząca Ruch Pięciu Gwiazd na przykład zapowiada, że jak zwycięży, będzie domagać się wyjścia ze strefy euro, czyli porzucenia wspólnej waluty. No to będą perturbacje przecież olbrzymie oznaczało. Więc musimy być bardzo mądrzy, elastyczni w tej polityce gospodarczej. Musimy mieć wizję tego, co chcemy za kilka lat zrobić. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, co mówił premier Morawiecki w swoim wystąpieniu w expose. Mówił o tym centrum takich planowania strategicznego, czy jakbyśmy go nazwali, czyli jak takie komórki quasi analityczno-naukowo-gospodarcze, która by przewidywała coś, mogła nawet przedstawić bardzo krytyczne opinie fachowców, wybitni, tam powinni być wybitni fachowcy. Japończycy mają to swoje słynne MITI, oni planują, Chińczycy planują na 30 lat do przodu. Musimy to robić. Planowanie jest dzisiaj jedną z zaniedbanych dziedzin bardzo w Polsce, jeśli chodzi o kwestie wizji pewnych gospodarczych czy społecznych. No, każdą szansę trzeba wykorzystywać. Jeśli jest ten biznes opłacalny dla nas, to tu się nie ma co zastanawiać, natomiast trzeba pilnować. Wie pan, jak się wpuszcza takie rekiny wielkie do stawu, to trzeba pilnować, żeby nie wyjadły wszystkich rybek naszych krajowych, prawda? To trzeba robić, to trzeba mieć odwagę, trzeba mieć dobry plan, ale i odwagę cywilną, bo powtarzam, można mieć doskonały plan, a jak się nie ma tej odwagi, to się nie zrealizuje tych zmian, tych reform i dlatego również pewne charakterologiczne, oczywiście postawy ludzi są istotne, jakaś tak.
Za chwilkę pan poseł, jak rozumiem, będzie musiał udać się do gmachu przywiejskiej, bo dzisiaj Sejm pracuje. Jacek Sasin, dotychczasowy przewodniczący Komisji Budżetowej, wszedł do rządu, zdaje się, jako szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli człowiek odpowiedzialny za organizację bieżącą pracy rządu. Kto będzie teraz szefował tej być może najważniejszej komisji sejmowej?
No zobaczymy, to jest decyzja oczywiście klubu parlamentarnego PiS. Szkoda nam, bo to był bardzo dobry przewodniczący, człowiek, że tak powiem, kontaktowy, sympatyczny, nieawanturujący się, niezłośliwy. Dobrze układała się nam praca. Nawet, bym powiedział, opozycja jakoś potrafiła
to zaakceptować. Ale tą decyzję będziecie musieli podjąć dość szybko, no bo prace nad budżetem trwają.
Prace nad budżetem trwają. Jesteśmy wczoraj po drugim czytaniu budżetu. Jest cała masa dzisiaj na komisji dziesiątki, setki poprawek. No i trzecie czytanie budżetu już wkrótce. Więc ten budżet tylko powiedzie, że mamy dobry budżet na ten rok.
Opozycja będzie powiedziała, że to jest budżet ojca Rydzyka, zdaje się.
No tak, ja mówię, że oni powinni zmienić proszek do prania, bo mają wyprane mózgi kompletnie po prostu. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, co opowiadają. To są brednie. Ten budżet jest bardzo podobny do 2017, a 2017 rok budżet zakończył się spektakularnym sukcesem. To są wyniki sensacyjnie pozytywne właściwie w każdym aspekcie. 30 miliardów złotych dochodów z VAT więcej w jednym roku, kiedy Platforma z PSL-em przez 8 lat udało jej się zwiększyć dochody z VAT-u o 25 miliardów. Przez 8 lat. My przez jeden rok 30 miliardów z samego VAT-u, ale przecież są pływy większe z CIT-u, z PIT-u, z podatku od banków i tak dalej. Więc nie ma co opowiadać bajek. Ten budżet na ten rok zapowiada się dobrze i myślę, że Polacy zauważą również w tym roku znaczącą poprawę w swoich portfelach, również ci najubożsi. Natomiast no, na pewno czeka nas ta decyzja, kto to pokieruje komisją. To jest istotna komisja niewątpliwie. Tym bardziej będzie to istotne, jeśli myślimy o takim przyspieszeniu inwestycji w tym roku. No to tu musi być dobra współpraca. Trzeba pamiętać o tym, że rząd rządzi, ale decyzje te legislacyjne, czyli tak naprawdę polityczne, podejmuje parlament, większość parlamentarna. Ja myślę, że tu jest kwestia bardzo ważna takiej dobrej współpracy na linii posłowie-rząd, żeby to nie były jakieś dwa oddzielne byty po prostu.
O budżecie, mam nadzieję, w jakiś spokojniejszy politycznie dzień będziemy dyskutować. O tym, czy Polacy odczują poprawę, Radio Wnet na pewno Polaków będzie pytać. Bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.